Lekcja 14. 30 września. Chlubienie się z krzyża. Tekst pamięciowy. Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galatów 6:14. Nasze studium listu do Galatów było intensywne. Jest tak dlatego, że sam list jest pełen głębokiej treści. Znając swoje powołanie i znając prawdę, którą głosił, a która, jak często podkreślał, pochodziła od Pana, Paweł pisał z natchnionym zapałem starotestamentowych proroków, takich jak Izajasz, Jeremiasz czy Ozeasz. Jak tamci wzywali lud Boży w swoich czasach do zawrócenia z błędnej drogi, tak i Paweł czynił w swoich czasach. Jakkolwiek odmienne były okoliczności, słowa Jeremiasza skierowane do Izraelitów można by równie dobrze odnieść do Galatów. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan, Księga Jeremiasza 9:22-23. Nigdzie nasze wspaniałe ludzkie mądrość, bogactwo i siła nie jawią się wyraźniej w całej swej daremności i próżności niż przed krzyżem Chrystusa, przed centralnym punktem listu Pawła do błądzącej trzody w Galacji. Niedziela, 24 września. Własną ręką Pawła. Porównaj końcowe słowa Pawła w list do Galatów 6:11-18 z ostatnimi słowami w innych jego listach. W jaki sposób zakończenie listu do Galatów jest podobne do nich, a czym się od nich różni? Zobacz zakończenie listu do Rzymian, 1 i 2. Listu do Koryntian, listu do Efezjan, listu do Filipian, listu do Kolosan oraz 1 i 2 listu do Tesaloniczan. List do Galatów 6:11-18. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Zakończenia listów Pawła nie są jednakowe, ale mają szereg wspólnych elementów. 1. Pozdrowienia dla określonych osób. 2. Ostatnie napomnienie. 3. Osobisty podpis oraz. 4. Końcowe błogosławieństwo. Gdy porównamy te typowe cechy z zakończeniem listu do Galatów, zauważamy dwie istotne różnice. Po pierwsze, w przeciwieństwie do innych listów, Pawła list do Galatów nie zawiera osobistych pozdrowień. Dlaczego? Podobnie jak brak tradycyjnego błogosławieństwa na początku listu, jest to przypuszczalnie kolejny dowód, jak bardzo napięte były relacje Pawła z chrześcijanami w Galacji. Paweł napisał do nich grzecznie, ale w dość formalnym tonie. Po drugie, musimy pamiętać, że zwyczajem Pawła było dyktowanie listów w skrybie. Zobacz list do Rzymian 16:22. Pozdrawiamy was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pod koniec listu Paweł brał pióro i osobiście pisał kilka słów własną ręką. Zobacz pierwszy list do Koryntian 16:21. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Jednak w liście do Galatów Paweł uczynił inaczej. Choć dopisał słowa, które miały kończyć list, to jednak zatroskany o Galatów postanowił napisać coś więcej. Raz jeszcze wezwał ich, by zawrócili z błędnej drogi. W list do Galatów 6:11 Paweł podkreśla, że pisze wielkimi literami. Nie wiemy, dlaczego to czyni. Niektórzy sądzą, że Paweł nie miał na myśli rozmiaru liter, ale ich nieforemny kształt. Sugerują, że albo ręce Pawła były tak schorowane i okaleczone wskutek przeżytych tortur czy ciężkiej pracy przy szyciu namiotów, iż nie był w stanie precyzyjnie prowadzić pióra. Inni są zdania, że ten komentarz dowodzi, iż Paweł miał problemy ze wzrokiem. Choć oba poglądy są możliwe, wydaje się znacznie bardziej prawdopodobne, iż Paweł celowo pisał wielkimi literami, by uwypuklić zapisaną myśl, podobnie jak my wyróżniamy ważne słowo czy zdanie podkreśleniem, kursywą lub wersalikami. Z jakiegoś powodu Paweł chciał się upewnić, że jego adresaci usłuchają ostrzeżenia i napomnienia. Poniedziałek, 25 września. Chlubienie się z ciała. Przeczytaj list do Galatów 6:12-13. Co Paweł mówi w powyższych wersetach? List do Galatów 6:12-13. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Choć Paweł wcześniej nawiązał do zamiarów i motywacji swoich przeciwników, zobacz list do Galatów 1:7. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. List do Galatów 4:17. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Jego wzmianka w list do Galatów 6:12-13 jest pierwszym bezpośrednim komentarzem dotyczącym tych ludzi. Paweł pisze o nich, iż chcą się podobać od strony cielesnej. List do Galatów 6:12. Wyrażenie przetłumaczone jako podobać się w języku greckim dosłownie oznacza przybranie dobrej twarzy. Słowo przetłumaczone jako twarz jest tym samym greckim słowem, jakie oznaczało maskę aktora, a nawet było używane w odniesieniu do roli granej przez aktora. Innymi słowy, Paweł mówi, że ludzie ci zachowywali się jak aktorzy szukający poklasku publiczności. W kulturze opartej na honorze i wstydzie dostosowanie się jest bardzo ważne, a ci, którzy uczyli tych błędów, najwyraźniej starali się zdobyć szacunek w oczach innych Żydów mieszkających w Galacji oraz żydowskich chrześcijan z Jerozolimy. Paweł wskazuje też jeden z najważniejszych elementów ich motywacji – pragnienie uniknięcia prześladowań. Choć prześladowanie z pewnością może być rozumiane w bardziej dramatycznych formach obejmujących fizyczną przemoc, to jednak może być ono nie mniej niszczące nawet w łagodniejszych formach nękania i wykluczenia. Paweł i inni fanatyczni gorliwcy w Judei dopuszczali się niegdyś fizycznych prześladowań, ale ten drugi rodzaj prześladowań także wywierał wpływ na chrześcijan. Żydowscy przywódcy religijni mieli istotne polityczne wpływy w wielu dziedzinach. Byli oficjalnie uznawani przez Rzym, a więc starali się zachowywać dobre relacje z Rzymianami. Obrzezując pogan i ucząc ich przestrzegać Tory, fałszywi nauczyciele w Galacji znajdowali wspólny grunt z miejscowymi Żydami. Pozwalało im to nie tylko zachować przyjazne kontakty z synagogami, ale także wzmacniało ich więzi z żydowskimi chrześcijanami w Jerozolimie, gdzie wzrastały podejrzenia co do działalności misyjnej wśród pogan. Zobacz Dzieje Apostolskie 21:20-21. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów. Niewątpliwie także w pewnym sensie ich działania mogły czynić bardziej skutecznym ich świadectwo wśród izraelskiej diaspory. Jakąkolwiek sytuację Paweł miał na myśli, stwierdził jasno: tak jest, Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Drugi list do Tymoteusza 3:12. Pomyśl o powodach, dla których ludzie ci nauczali błędów. Owe powody wydają się rozsądne i logiczne w świetle ówczesnej sytuacji. Jak świadczy to, że nawet nasze najlepsze motywy mogą nas zwodzić, jeśli nie zachowamy ostrożności. Kiedy ostatnio zdarzyło ci się czynić złe rzeczy z dobrych pobudek? Wtorek, 26 września. Chlubienie się z krzyża. Zobacz list do Galatów 6:14. Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata obnażywszy motywację tych, którzy podkreślali wymóg obrzezania. Paweł przedstawia Galatom po raz ostatni swoje przesłanie Ewangelii, tym razem w skrótowej formie. Według apostoła Ewangelia jest oparta na dwóch fundamentalnych założeniach. 1. Centralnym znaczeniu krzyża i 2. Nauce o usprawiedliwieniu. W dzisiejszym studium skupimy się na tym pierwszym. Chrześcijanom w XXI wieku trudno sobie uświadomić wstrząs, jaki wywoływały słowa Pawła o krzyżu. Obecnie w krajach chrześcijańskich krzyż Chrystusa jest powszechnie uznanym i szanowanym symbolem wywołującym pozytywne odczucia u większości ludzi. Jednak w czasach Pawła krzyż nie był czymś chwalebnym, ale budzącym grozę, odrazę i pogardę narzędziem tortur. Nic dziwnego, że pogląd, iż Mesjasz umarł na krzyżu, jawił się Izraelitom jako gorszący, a Rzymianie uważali ukrzyżowanie za coś tak odpychającego, iż rzymskiemu obywatelami nie wypadało nawet wspominać o tej straszliwej formie kary. Pogarda, z jaką mieszkańcy starożytnego świata patrzyli na krzyż Chrystusa, jest wyraźnie widoczna we wczesnych rysunkach dotyczących ukrzyżowania, a zachowanych do naszych czasów. Pewien rysunek naścienny z początku II wieku przedstawia ukrzyżowanego człowieka z głową osła. Pod krzyżem widnieje postać mężczyzny z rękami uniesionymi w geście uwielbienia i podpis: Aleksamenos wielbi swego Boga. Przesłanie jest jasne. Krzyż Chrystusa był wyśmiewany. W takim oto kontekście Paweł odważnie oświadcza, że chlubi się wyłącznie z krzyża Chrystusa. Jak krzyż Chrystusa zmienił nastawienie Pawła do świata? Zobacz list do Galatów 6:14. Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Rzymian 6:1-6. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. List do Rzymian 12:1-8. Wzywamy was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Filipian 3:8. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Krzyż Chrystusa zmienia całą rzeczywistość wierzącego człowieka. Zmusza nas nie tylko do przewartościowania tego, jak patrzymy na samych siebie, ale także naszych relacji ze światem. Świat, obecna era panowania zła i wszystko, co się z nią wiąże, zobacz 1 Ewangelia Jana 2:16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Znajduje się w opozycji i wobec Boga. Ponieważ umarliśmy z Chrystusem, świat nie ma nad nami zniewalającej władzy, jaką niegdyś roztaczał nad nami, a stare życie, jakie niegdyś wiedliśmy w świecie, zostawiliśmy za sobą. Podążając za analogią Pawła, rozłam między człowiekiem wierzącym a światem jest tak głęboki, jakby rozdzieliła ich śmierć. Jak krzyż Chrystusa wpłynął na twoją relację ze światem? Jak zmienił twoje życie? Na ile inaczej żyjesz teraz w porównaniu z tym, jak żyłeś, zanim powierzyłeś siebie Panu, który umarł za ciebie? Środa, 27 września. Nowe stworzenie. Podkreśliwszy centralne znaczenie krzyża Chrystusa w chrześcijańskim życiu, Paweł podkreśla następnie drugi zasadniczy element swojego przesłania Ewangelii – usprawiedliwienie przez wiarę. Jak studiowaliśmy w tym kwartale, Paweł w zasadzie przeciwstawiał obrzezanie Ewangelii. Jednak nie był przeciwny samej praktyce obrzezania. Kilkakrotnie wypowiedział się zdecydowanie przeciwko obrzezaniu. Zobacz list do Galatów 5:2-4. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Ale nie chciał, by Galatowie doszli do wniosku, że Bóg bardziej ceni nieobrzezanych niż obrzezanych. Nie chodzi o to, gdyż legalistą można być zarówno wobec czegoś, co się czyni, jak i czegoś, czego się nie czyni. Z duchowego punktu widzenia kwestia obrzezania sama w sobie jest nieistotna. Prawdziwa religia polega w mniejszym stopniu na zewnętrznych zachowaniach, a w większym stopniu na stanie ludzkiego serca. Jak powiedział sam Jezus, można wyglądać dobrze na zewnątrz, a być przegniłym wewnątrz, zobacz Ewangelia Mateusza 23:27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Co to znaczy być nowym stworzeniem? Jak osobiście doświadczyłeś tego? Zobacz list do Galatów 6:15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ktisis to greckie słowo przetłumaczone jako stworzenie. Może ono oznaczać zarówno pojedyncze stworzenie, istotę żywą, zobacz list do Hebrajczyków 4:13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jak również całe stworzenie. Zobacz list do Rzymian 8:22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. W każdym przypadku słowo to wskazuje na działanie Stwórcy. Do tego Paweł zmierza. Stanie się nowym stworzeniem nie jest możliwe przez jakikolwiek ludzki wysiłek, ani przez obrzezanie, ani przez cokolwiek innego. Jezus nazywa ten proces nowonarodzeniem. Zobacz Ewangelia Jana 3:5-8. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jest to boski akt, w którym człowieka duchowo martwego Bóg obdarza tchnieniem duchowego życia. Jest to kolejna metafora opisująca zbawczy akt, który Paweł zazwyczaj nazywa usprawiedliwieniem przez wiarę. Bardziej szczegółowo do tego doświadczenia nowego stworzenia Paweł nawiązuje w drugi list do Koryntian 5:17. W wersecie tym apostoł wyjaśnia, że stanie się nowym stworzeniem oznacza zdecydowanie więcej niż zmianę naszego statusu w niebiańskich księgach, jako że powoduje także zmianę w naszym życiu, tu i teraz. Amerykański teolog Timothy George zauważa, obejmuje to cały proces nawrócenia, dzieło odrodzenia pełnione przez Ducha Świętego, który prowadzi do skruchy i wiary, jak również codzienny proces umierania i ożywiania oraz stałe wzrastanie w świętości prowadzące do ostatecznego upodobnienia do obrazu Chrystusa. Jednak usprawiedliwieni jesteśmy nie na podstawie tego, że stajemy się nowym stworzeniem. Ta radykalna zmiana jest raczej nieomylnym świadectwem tego, że zostaliśmy usprawiedliwieni. Czwartek, 28 września. Ostatnie uwagi. Zobacz list do Galatów 6:16-18. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. 18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Paweł pobłogosławił tym, którzy, jak napisał, tej zasady trzymać się będą. List do Galatów 6:16. Zważywszy na kontekst, jaką zasadę apostoł miał na myśli? Słowo przetłumaczone jako zasada dosłownie oznacza prostą trzcinę czy pręt używany przez murarzy i cieślów jako miara. Słowo to z czasem zaczęło być używane w sensie przenośnym na oznaczenie reguł czy standardów oszacowywania rzeczy czy zjawisk. Na przykład, gdy mówimy o kanonie Nowego Testamentu, mamy na myśli 27 ksiąg nowotestamentowych, które są postrzegane jako autorytatywne w określaniu wierzeń i praktyk Kościoła. Gdy jakaś nauka nie pasuje do tego, co jest zawarte w tych księgach, nie powinna być przyjmowana przez wierzących. Czym są stygmaty Jezusowe, które Paweł nosił na swoim ciele? Co miał na myśli, gdy napisał, że ze względu na nie nikt nie powinien mu sprawiać przykrości? Czy list do Galatów 6:14 może pomóc odpowiedzieć na to pytanie? List do Galatów 6:14. Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Zobacz list do Galatów 6:17. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Drugi list do Koryntian 4:10. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Drugi list do Koryntian 11:23-29. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębini morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, Pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Słowo stygmat pochodzi od greckiego słowa stigma. Paweł mógł tu nawiązywać do powszechnej praktyki tatuowania niewolników znakiem Pana w celu umożliwienia identyfikacji, jak również do praktyk pewnych tajemnych religii, w których wyznawca przyjmował specjalny znak poświęcenia. Tak czy inaczej, mówiąc o stygmatach jezusowych, Paweł niewątpliwie nawiązuje do blizn, jakie pozostały na jego ciele wskutek prześladowania i trudów. Jego przeciwnicy nalegali, by nawróceni przez niego poganie przyjęli obrzezanie jako znak podporządkowania się judaizmowi. Ale znaki na ciele Pawła świadczyły, czy im stał się niewolnikiem, a nie było dla niego żadnej innej lojalności poza lojalnością wobec Chrystusa. Blizny, które zostawili na ciele Pawła jego wrogowie za to, że służył Jezusowi, przemawiały najlepiej o jego poświęceniu dla niego. Jakie nosisz znaki, fizyczne czy inne, które otrzymałeś z powodu wiary w Jezusa? Innymi słowy, jaką cenę zapłaciłeś za swoją wiarę? Piątek, 29 września. Do dalszego studium. Krzyż Golgoty jest wyzwaniem dla wszelkich ziemskich i piekielnych mocy i ostatecznie je pokona. W krzyżu Chrystusa skupiają się wszelkie wpływy i z Niego wychodzą. Jest On wielką pociągającą siłą, bo na Nim Chrystus oddał życie za ludzkość. Ta ofiara została złożona w celu odrodzenia człowieka do pierwotnej doskonałości. Więcej, została złożona, by umożliwić człowiekowi zupełną przemianę charakteru, czyniąc go więcej niż zwycięzcą. Ci, którzy w sile Chrystusa pokonują wielkiego wroga Boga i człowieka, zajmą na niebiańskim dworze miejsce wyższe, niż zajmują aniołowie, którzy nigdy nie upadli. Chrystus mówi, gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę, Ewangelia Jana 12:32. Jeśli krzyż nie wywiera wpływu na swoją korzyść, to tworzy taki wpływ. Z pokolenia na pokolenie prawda na dany czas jest objawiana jako teraźniejsza prawda. W Chrystusie na krzyżu spotkały się miłosierdzie i prawda, a sprawiedliwość i pokój się pocałowały. To jest czynnik, który ma poruszyć świat. Pytania do dyskusji. 1. Jakie znaczenie dostrzegasz w fakcie, iż Paweł zaczyna i kończy swój list odwołaniem do łaski Bożej? Zobacz list do Galatów 1:3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. List do Galatów 6:18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. 2. Jakie powiązania ze światem powinni mieć dzisiaj chrześcijanie w świetle stwierdzenia Pawła o ukrzyżowaniu dla świata? Zobacz list do Galatów 6:14. Co zaś do mnie? Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jakie stanowisko powinni zajmować chrześcijanie w sprawach takich jak ochrona środowiska, rasizm, aborcja i tak dalej, skoro mają być umarli dla świata? 3. Skąd człowiek ma wiedzieć, czy stał się nowym stworzeniem, o którym mówi Paweł? 4. Na podstawie tego, czego nauczyłeś się w tym kwartale, jak podsumowałbyś poglądy Pawła w następujących kwestiach: prawo Boże, uczynki prawa, usprawiedliwienie przez wiarę, stare i nowe przymierze, dzieło Chrystusa, uświęcenie i sposób życia chrześcijanina? Podsumowanie. Prawdziwa religia składa się nie tylko z zewnętrznych uczynków, ale wpływa także na stan serca. Gdy serce jest poddane Bogu, życie człowieka, w miarę jak ów człowiek wzrasta w wierze, będzie coraz bardziej odzwierciedlać charakter Chrystusa. Serce musi być poddane Chrystusowi, a gdy to się stanie, wszystko inne także się spełni.